Umiłowani naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, wszyscy przyjaciele Pana Boga, przyjaciele Jego Słowa, jak również kochana nasza młodzieży, kochane nasze dzieci, nasze wnuki. Witam Was serdecznie z tego miejsca, bo nie ze wszystkimi zdążyłem się osobiście przywitać słowami Pana naszego, pokój Wam. I zanim przejdziemy do rozważań biblijnych, chciałem skorzystać z tej możliwości, z tego przywileju, ażeby Wam przywieźć i przesłać chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa, gdzie tydzień temu na społeczności niedzielnej bracia również przesyłając pozdrowienia wspominali o konwencji tutaj w Białogardzie i prosili, ażeby od Was, do Was przywieźć tutaj chrześcijańską miłość od naszego zboru z Krakowa, co niniejszym czynie. Dziękuję. Kochani braterstwo, dotykamy bardzo pięknych słów proroka pańskiego, króla narodu izraelskiego Dawida, który akurat w tym miejscu, kiedy stanął na górze Syjon, kiedy przebywał na górze Syjon, kiedy mieszkał na górze Syjon, to wznosił swoje myśli do Boga i wyrażał swoje uczucia, te najlepsze uczucia, dziękując Panu Bogu za opiekę, za kierownictwo, a także za ochronę i za tą pewność i ufność, jaką otrzymał w swoim życiu, że Pan Bóg zawsze pomaga mu w najtrudniejszych chwilach jego życia. I między innymi właśnie w tym psalmie 125, jak już brat odczytał te wersety, gdy patrzył z tej góry Syjon, to napisał, że ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie zachwieje, lecz trwa wiecznie. I do tego dodaje, jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. I powiem Wam, braterstwo, że jest dużym też przywilejem mieć możliwość stanąć na górze Syjon i popatrzeć w koło, może takimi oczami, jak patrzył to król Dawid, z tamtego właśnie miejsca, patrząc od miasta Jeruzalem wokoło, widzimy góry. To miasto, ta góra Syjon również otoczona jest zewsząd górami. Stąd prorok pański mówi, że gdy spogląda na te góry, to jest pewny, jest przekonany, że od tych gór przyjdzie mu pomoc. I gdybyśmy, braterstwo, popatrzyli historycznie na górę Syjon, to na tej górze znajdowała się twierdza, i to twierdza zbudowana, skonstruowana w taki sposób, że była bardzo trudna do zdobycia. Dopiero Dawidowi pod wodzą najlepszego ze swoich żołnierzy, Joaba, udało się zdobyć właśnie tą górę. I od tego czasu ta góra pozostała we władaniu króla Dawida, gdzie tam zbudował swoje miasto, zbudował swoją stolicę, a później wokół tej stolicy zbudowano miasto Jeruzalem. I wtedy, bo to wynika z zapisów proroczych wielu psalmów, wtedy ta twierdza i góra Syjon była twierdzą trudną, bardzo trudną do zdobycia. I prorok pański Dawid to wiedział i rozumiał, dlatego w tym miejscu chciał, ażeby zbudować jego dom, jego twierdzę, która też będzie twierdzą nie do zdobycia. I patrząc właśnie z tamtego miejsca, patrząc na te góry w koło, widział, że te góry zabezpieczają to miejsce przed najazdem wroga. I możemy dlatego popatrzeć na ten Syjon jako na literalne miejsce, jako bardzo dobre położenie geograficzne, które sprzyjało ówczesnym warunkom jako miejsce obronne. I tak właśnie było, że w tym miejscu te góry zabezpieczały przed najazdem dużych wojsk i ta twierdza była trudna do zdobycia. Ale możemy bratersko popatrzeć troszkę głębiej na górę Syjon, jako na tą twierdzę, którą już rozbudował król Dawid i on właśnie w tej twierdzy się bronił. Ale bronił się dlatego, że miał ufność i zabezpieczenie w Panu Bogu. I chociaż wiedział, że ta twierdza jest trudna do zdobycia literalnie, to jednak był przekonany co do tego, że jednak jego bezpieczeństwo i jego ufność to jest w Bogu Najwyższym. Bo jeżeli on nie zapewni bezpieczeństwa, to żadna twierdza nie jest w stanie go obronić. Ale gdy, bratestwo, dzisiaj pójdziemy w to miejsce i spojrzymy, to pozostaje z tej twierdzy tylko ruiny. Wiele kamieni, pozostałości niektórych murów. I co się stało? Twierdza została zniszczona. Ale w zapisach proroczych i nie tylko w zapisach psalmów proroka Dawida, ale także w wielu proroctwach Starego Testamentu góra Syjon pozostała jako twierdza nie do zdobycia. Jako pewne zabezpieczenie przed swoim wrogiem, przed najeźdźcą. Stąd właśnie, stojąc właśnie na tej górze Syjon, będziemy patrzeć, bratersko, jako na to zabezpieczenie od Pana Boga. Ale najpierw, żeby było to rzeczywiste zabezpieczenie od Pana Boga, musimy Panu Bogu zaufać. Musimy zaufać, że On właśnie opiekuje się tymi, którzy podchodzą do góry Syjon. I jak apostoł święty Paweł napisał w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12 od 22 wersetu, gdzie święty Paweł apostoł pisze tak: lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. I przenosimy, bratestwo, z tych obrazowych, literalnych wyobraźni na temat Syjonu do znaczenia tego zapisu symbolicznego, że ta twierdza Syjon jest miastem Boga żywego, że tam Pan Bóg chroni wszystkich, którzy przystępują do góry Syjon. I apostoł święty nam tłumaczy, Paweł tłumaczy, że my, którzy uwierzyliśmy w naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy zostaliśmy pokropieni Jego krwią, która przemawia lepiej niż krew Ablowa, stajemy właśnie pod tą górą Syjon, uchwyciliśmy się góry Syjon. Uchwyciliśmy się miasta Boga żywego. Jeżeli uchwyciliśmy się miasta Boga żywego, zaufaliśmy Panu Bogu, położyliśmy w Nim pewną ufność i nadzieję w te obietnice, które nam przekazał, to możemy, bratersko, być pewni, że zawsze będziemy mieszkali w ochronie Najwyższego. Jak brat wspominał wcześniej, kochani bratersko, żyjemy w czasach ostatecznych, które przez apostoła świętego Pawła w liście do Tymoteusza w rozdziale 3 nazwane są jako czasy trudne. Jako czasy trudne dlatego, że ludzie będą niedobrzy. I tam wymienia różne cechy charakteru, jakie ludzie będą posiadali, bratersko, w czasach ostatecznych. A zatem bardzo trudno jest żyć w czasach ostatecznych, bo one są trudne. I ja, bratersko, nie będę dzisiaj wymieniał wam, jakie są zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z czasami ostatecznymi, bo na bieżąco, braterstwo, jesteście codziennie informowani w mediach publicznego informowania, które przekazują wam gwałt i zniszczenie. Mówią o tragicznych wydarzeniach i o trudnych losach różnych pojedynczych ludzi. Tym między innymi miały się cechować czasy trudne. Dlatego, braterstwo, ludziom trudno jest żyć również w tych czasach, bo nie mają pewności, nie mają zaufania i nie mają wielu perspektyw do przyszłego lepszego albo przynajmniej dobrego życia. Dzisiaj, idąc do pracy, nie jesteśmy pewni, czy tą pracę będziemy mieli jutro. To braterstwo sprawia, że cały czas żyjemy w niepewności. A kiedy stracimy pracę, to jeszcze trudniej jest znaleźć następną pracę. I to, braterstwo, sprawia i przeraża ludzi lękiem i niepewnością co do dnia jutrzejszego. Gdy popatrzymy, braterstwo, troszeczkę szerzej na wydarzenia zewnętrzne, to również cały czas przekazywane nam są pewne informacje, które sprawiają, że czujemy się niepewni i że czujemy się zagrożeni. Czy to rozwój sił militarnych, czy układów międzynarodowych, to braterstwo sprawia, że ludzie nie czują się bezpieczniej, tylko bardziej czują się zagrożeni. Spotykamy, braterstwo, dlatego, że tak jest, ogólne narzekanie i niezadowolenie. I cokolwiek, braterstwo, albo o cokolwiek byśmy nie zapytali drugiego człowieka, to zawsze będzie na coś narzekał, z czegoś będzie niezadowolony. A jak już, braterstwo, nie ma na co narzekać, to będziemy narzekać na pogodę, że pogoda jest niedobra i nam nie pasuje. Taki jest, braterstwo, stan psychiczny dzisiejszych społeczeństw. Ale takie warunki, braterstwo, życia sprawiają, że my jako ludzie wierzący, którzy podeszliśmy do góry Syjon, to te warunki powinny nas mobilizować, braterstwo, i uaktywniać do tego, ażebyśmy mieli większą pewność i zaufanie w Panu Bogu. Bo myśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Staliśmy się uczestnikami takiego wspaniałego zbawienia, które jest związane z powołaniem niebieskim. I zawsze, braterstwo, to musimy pamiętać. Kim my dzisiaj jesteśmy? I gdy apostoł święty Paweł, pisząc również w liście do Hebrajczyków, to w rozdziale 6, od 17 do 20 wersetu napisał takie słowa. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poruczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Apostoł święty Paweł chce nas przekonać, dodać nam większej wiary i nadziei. Mówi, że Bóg, chcąc wyraźnie potwierdzić niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Najpierw dał obietnicę, a potem Pan Bóg przysiągł. I jeżeli nie miał wyższego, nad którego mógłby przysiąc, to przysiągł na samego siebie, że te obietnice są rzeczywiste i prawdziwe. I że Bóg te obietnice zrealizuje. Dlatego sięga do nich apostoł święty Paweł i tłumaczy, że żebyśmy teraz mieli pewność, braterstwa, co do tego, że te dwa niezruszone wydarzenia, jak obietnica i przysięga, one nas zapewniają, że Bóg nie odstąpi od swojej obietnicy. Apostoł Święty Paweł chce nam jeszcze dalej pokazać coś więcej. Że my mamy kotwicę. Kotwicę, czyli nadzieję, którą zarzuciliśmy, braterstwo, poza zasłoną. Tam w niebie. Za pośrednictwem, braterstwo, wiary, tego sznura wiary, ta kotwica jest zarzucona i, braterstwo, ona jest pewna. Że my uchwyciliśmy się tych rzeczy niebiańskich, które Pan Bóg obiecał dla tych, którzy w obecnym czasie pójdą za naszym Panem Jezusem Chrystusem. I jest, braterstwo, niemożliwe, ażeby Pan Bóg w tych sprawach zawiódł. Ale w trudnych, braterstwo, momentach naszego życia czasami może przychodzić zwątpienie. Czasami, braterstwo, może nieczęsto wspominamy o tych rzeczach, których staraliśmy się uczestnikami. I wówczas trzeba spojrzeć na słowa apostoła świętego Piotra, który w pierwszym swoim liście pisał tak do zborów Azji Mniejszej. Bo zbory w Azji Mniejszej wówczas przychodziły wielkie prześladowania. I to od Żydów, jak również od narodów pogańskich. I wówczas apostoł święty Piotr napisał do nich ten pierwszy list i zwraca się do nich, ażeby im pewne rzeczy wyjaśnić i przypomnieć. Żeby się zastanowili, kim oni są. Piotr apostoł, czytamy pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Piotr apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapodacji, Azji, Bitynii, do wybranych. Czyli do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i poświęcili się Jemu na służbę. Zostali przez Pana Boga wybrani. Wybrani z tych wielu powołanych. Bo Pan Jezus powiedział, że będzie wiele powołanych, ale mało będzie wybranych. I apostoł święty Piotr zwraca i kieruje swoje słowa właśnie do wybranych. Wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Apostoł święty Piotr kieruje słowa do poświęconych. Do tych, którzy stali się uczestnikami powołania niebieskiego w obecnym czasie. I przypomina, braterstwo, będziemy czytać te kolejne wersety, przypomina apostoł święty Piotr tym wszystkim poświęconym, kim oni są i dlaczego te wszystkie problemy ich spotykają w ich życiu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy wraz odrodzeni ku nadziei żywej. Uchwyciliśmy się, braterstwo, tego wielkiego, wspaniałego zbawienia. Pan Bóg wszczepił nasze serca tą wspaniałą nadzieję, o której wspominaliśmy, jak apostoł Paweł napisał w liście do Żydów, którą zarzuciliśmy aż tam za zasłonę. A to jest, braterstwo, rzecz pewna, bo w wyniku tego zostaliśmy zadatek Ducha Świętego. I to jest, braterstwo, przeświadczeniem i upewnieniem o tym, że ta kotwica przez nas jest nam zarzucona. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalenemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Dziedzictwo nasze, braterstwo, to jest dziedzictwo niebiańskie. Stąd te wszystkie problemy. Stąd te wszystkie doświadczenia. Apostoł święty Piotr będzie wyjaśniał dlaczego. Dlatego pisząc do tych zborów pisze, że wy najpierw pomyślcie o tym, kim wy jesteście. I jakiego wielkiego zbawienia staliście się uczestnikami. Jaką wielką łaską i dobrodziejstwem obdarzy was Pan Bóg. że wybrał was jako jednostki z wielu ludzi tego świata i przeznaczył was właśnie do tej nadziei niebiańskiej. Dlatego też apostoł święty Piotr pisze: którzy mocą Bożą jesteście szczerzeni przez wiarę w zbawienie. Zauważmy, braterstwo, że apostoł święty Piotr zaczyna wyjaśniać. Wy przechodzicie doświadczenia, o których jeszcze wspomnę, ale pamiętajcie, że jesteście szczerzeni mocą Bożą. Bo kto przystąpił do tej góry Syjon i zaufał Panu Bogu, to on się nie nachwieje na wieki. Jego wiara, jego przekonanie w to, że Pan Bóg nie odstąpi od tej obietnicy, daje mu tą pewność, że jego życie będzie trwało wiecznie. I przy tej okazji święty Piotr apostoł wyjaśnia: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To wszystko, braterstwo, przychodzi na poświęconych po to, ażeby wiara poświęconych została wypróbowana i żeby się okazała czysta jak szczere złoto. Żeby była nieskazitelna, żeby doprowadziła każdego pojedynczo do tego wspaniałego zbawienia, które jest właśnie związane z górą Syjon. Ale gdy, braterstwo, gdy faktycznie przychodzą trudne doświadczenia, czasem przeżywamy załamanie, czasem, braterstwo, spotyka nas zwątpienie, czy faktycznie to nasze zbawienie jest realne dla nas? Czy jest osiągalne w naszym życiu? Czy my jesteśmy w stanie uchwycić się tych wielkich, wspaniałych obietnic i one nas doprowadzą do wiecznego życia? Przecież, braterstwo, wiemy, że mamy wielkich i potężnych przeciwników, którzy starają nam się odwieść z tej drogi poświęcenia, z drogi za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Wówczas, braterstwo, wspominajmy na słowa apostoła świętego Pawła, gdzie zapisał w liście do Efezjan w rozdziale 6, werset 12, a później odczytamy werset 18. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Apostoł święty Paweł stara nam się wyjaśnić, że nasz przeciwnik jest groźnym przeciwnikiem, braterstwo. I nie będzie nam tak łatwo, bo bój toczymy nie tylko ze słabościami, braterstwo, naszego ciała. Bój toczymy nie tylko z grzechem, nie tylko z pożądliwością, ale, braterstwo, bój toczymy z istotami niebieskimi, z istotami duchowymi, które stały się przeciwne Bogu. Bój toczymy również z szatanem, który jest władcą tego świata. I on stara się odwieść od tej prawdziwej drogi. I w tym rozdziale apostoł święty Paweł mówi o tej zupełnej zbroi Bożej, która będzie nas zabezpieczała przed atakami przeciwnika. Ale wśród tej zupełnej zbroi Bożej w wersecie 18 apostoł święty Paweł wspomina, że w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Święty Paweł apostoł dodaje jedną szczególną rzecz, że bardzo ważnym czynnikiem w naszym chrześcijańskim życiu jest modlitwa. Bo ona, braterstwo, zmienia nasze serce. Ona ma wpływ na nasze uczucia. Czy Pan Bóg nie wie, czego my od Niego oczekujemy? Braterstwo, zanim Go poprosimy, tak jak każdy ojciec wie, jakie są potrzeby swojego syna, ale jemu jest przyjemnie, jak ten syn przyjdzie i poprosi. Tak samo i Panu Bogu jest bardzo miło i przyjemnie, jak my o pewne rzeczy Go poprosimy, braterstwo. A z drugiej strony, bardzo ta modlitwa jest bardziej potrzebna dla nas niż dla Pana Boga. Bo to w czasie modlitwy, braterstwo, pojawiają się nasze uczucia, te wspaniałe uczucia do Pana Boga. Podczas naszej modlitwy zmienia się nasze serce, jeżeli ta modlitwa płynie z uczuć naszego serca. I gdy przychodzą różne trudne chwile w naszym życiu, braterstwo, nie zapominajmy o modlitwie. Nie zapominajmy o rozmowie z Panem Bogiem. Bo ta modlitwa może uczynić wiele rzeczy. Przypominamy sobie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanotowane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, a w wersecie 10. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Myślę, braterstwo, że nie czujemy się jako jeden z tych wielkich, ale jeden z tych najmniejszych. Jeden z tych małych. I myślę, że każdy ma taką własną ocenę, że chciałbym być jednym z tych najmniejszych w Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale o nich Pan Jezus powiedział, o tym właśnie jednym najmniejszym, że nie jest wolą Ojca tego, który mieszka w niebie, ażeby zginął jeden z tych najmniejszych. Dlaczego tam Pan Bóg bardzo się troszczy nawet o tego najmniejszego potencjalnego kandydata do Królestwa Niebieskiego? Bo Pan Bóg zapłacił za nas bardzo wysoką cenę. Wspominaliśmy już o krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, która przemawia lepiej jak krew Abelowa. Ale spójrzmy jeszcze na słowa apostoła świętego Piotra z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału. Przeczytajmy od wersetu 16. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynku jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pan Bóg się troszczy o jednego z tych najmniejszych, najmniejszych naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo zostali wykupieni drogą krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drogą krwią baranka, jakby baranka niewinnego i nieskalanego. Została za nas zapłacona bardzo wysoka cena. Doskonałe życie. I zostaliśmy pokropieni tą krwią, która daje nam możliwość uświęcania naszego życia i przybliżania się do społeczności z Bogiem i uchwycenia się tych najwspanialszych obietnic. Przez uchwycenie się tych obietnic, braterstwo, mamy też zapewnienie, że Pan Bóg będzie chronił jednego z tych małych. I apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 1, a w wersecie 14 napisał tak: czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby k woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Apostoł święty Paweł chce nam pokazać rzecz, o której może wcześniej te zbory nie widziały. Że Pan Bóg chroni wszystkich tych, którzy są u Niego na służbie i nawet zabezpiecza ich przed istoty duchowe. Bo te istoty duchowe, te anioły, które siedzą u Ojca Niebieskiego, jak mówi Pan Jezus również w tym 18 rozdziale Ewangelii Mateusza w wersecie 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie i w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Pan Bóg za pośrednictwem swoich aniołów jest w stanie, bracia, to zabezpieczyć przed wieloma problemami. Jeżeli jest to, bracia, zgodnie z wolą Bożą i z pożytkiem dla naszego zbawienia, nie tyle z pożytkiem dla naszego życia doczesnego, czy dla wyjścia z tych doświadczeń tak, jak my byśmy chcieli, ale wraz z tym, co Pan Bóg uważa, że dla nas jest dobre i słuszne. I wówczas posyła swoich aniołów, ażeby nas chronili przed niebezpieczeństwami, które mogłyby nas, bratestwo, doprowadzić do upadku i utraty naszej wiary. Chciałbym, bratestwo, podać jeden taki praktyczny przykład ze Starego Testamentu. W drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 6, jest opisana pewna historia, która miała miejsce, gdy naród Aramejczyków najeżdżał na Izrael, plądrował i grabił, dokonywał wielkiego spustoszenia w narodzie izraelskim. I ilekroć najeżdżali na naród izraelski albo czynili pewne zasadzki, to wyglądało na to, że ktoś szpiegował, że Izraelczycy mieli w narodzie armeńskim jakiegoś szpiega, który przekazywał dokładnie wszystkie te informacje narodowi izraelskiemu. I w końcu król armeński postanowił, że weźcie i zbadajcie, kto jest tym szpiegiem i kto te informacje przekazuje, bo te najazdy zawsze udawały się, wychodziły na niepowodzenie narodu armeńskiego. I co się, bratestwo, dzieje? Król armeński wysyła pewną armię, bo dowiedział się, że sprawcą tych przekazywania informacji jest Elizeusz. I chcieli obtoczyć Elizeusza i zlikwidować, żeby nie przekazywał więcej informacji. I czytamy, braterstwo, od wersetu 14. Wtedy wyprawił tam konnicę, czyli król armeński, i wozy wojenne, i znaczny oddział wojska, i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Tak, bratestwo, w obecnym czasie żyje wiele osób, że są w wielkiej niepewności i wielkim zagrożeniu. Gdy oglądają się wokół siebie, widzą cały czas niebezpieczeństwo i zagrożenie. I pytają proroka: jak postąpimy, mój panie? Bo jest wielkie zagrożenie, nie można nawet wyjść z miasta. Miasto jest oblężone, a miasto było oblężone po to, ażeby zniszczyć proroka. A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Bratestwo, znamy te słowa, one się powtarzają w Nowym Testamencie. Nie bój się, powiedział Elizeusz do sługi swojego, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi albo przeciwko nam. I co dzieje się dalej? Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Pierwszą rzeczą, bratestwo, pamiętajmy, jest zawsze modlitwa. Panie Boże, otwórz mi oczy, żebym pewne rzeczy przejrzał. Żebym zobaczył pewne rzeczy, których może nie widzę do tej pory. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozu ognisty wokół Elizeusza. Zauważmy, bratersko. Sługa proroka zobaczył to, czego wcześniej nie widział. Bo jego oczy były na pewne rzeczy zamknięte. Ale gdy prorok Elizeusz się modlił, Pan Bóg sprawił, że ten sługa zobaczył, jakie wielkie wojsko stoi po stronie Elizeusza. Już braterstwo się więcej nie bał. Już nie miał wątpliwości. W zupełności zaufał Panu, że ci, którzy podchodzą do góry Syjon, będą stali mocno i niewzruszeni. Bo Pan Bóg stoi po ich stronie. Pan Bóg ich zabezpiecza. Bo Syjon, braterstwo, jest twierdzą nie do zdobycia. Ta historia, braterstwo, jest ciekawa jeszcze dalej. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą, i dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? Zauważmy, bratersko, Elizeusz modli się tutaj wiele razy. Jak ważną rzeczą w życiu chrześcijanina jest modlitwa. Żeby z jednej strony móc zobaczyć te wielkie i wspaniałe rzeczy, których zwykłym wzrokiem nie można ujrzeć, a z drugiej strony, bratersko, gdy jest niebezpieczeństwo, modlitwa jest w stanie zabezpieczyć nas przed pewnym niebezpieczeństwem, a żeby inni ci, którzy na nas, bratersko, uderzają, żeby pewnych rzeczy nie zauważali i nie rozumieli. Ale gdy Pan sprowadził ich do Samarii, gdy zaślepił oczy to wojsko Aramejczyków, była możliwość wyciąć wszystkich pień. Bo tak król izraelski zapytał: Panie, ojcze mój, czy mam wszystkich wyciąć? A co prorok mówi? Nie czyń tego. Czy jeńca, którego bierzesz do niewoli, czy pozbawiasz go życia? My czasami, bratersko, też tak mamy w swoim życiu, że mamy możliwość się odegrać na swoich nieprzyjaciołach, na swoich wrogach. Zdarzają się takie okoliczności, że mamy możliwość oddać im więcej niż na to zasłużyli. A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swojego Pana. Bardzo jest to jedna z metod, żeby pozyskać swojego nieprzyjaciela. Nakarmić go. Przyjąć go na ucztę. Zaprosić go do siebie, ugościć go. A wtedy, bratersko, nasz wróg, nieprzyjaciel, zmieni się z wroga naszego przyjaciela. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swojego pana i odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieżce wyprawy do ziemi izraelskiej. Bardzo piękna i poruszająca historia. Ale zapamiętajmy z nich te najważniejsze rzeczy, te najważniejsze momenty. Jak wielką siłą w naszym życiu jest modlitwa. Bo przez modlitwę Pan Bóg daje nam zrozumieć i zobaczyć pewne rzeczy, których wcześniej nie widzimy. Przez modlitwę możemy braterstwo uchronić się przed pewnym niebezpieczeństwem. Bo Pan Bóg ma swoje wojsko, ma swoje konnice, ma wozy ogniste, które stoją na posługi, gotowe do działania. I Pan Bóg nawet posyła swoich aniołów. A bardzo często braterstwo w naszym życiu społecznym czy zborowym jest tak, że tym aniołem może być siostra, może być brat, który może przyjść i pocieszyć. Tak jak czytaliśmy w dzisiejszej mannie, że nie zawsze potrzebne są pieniądze, nie zawsze potrzebne są dobra tego świata, ale potrzebna jest miłość i dobre uczucie. I przyjść z bratem porozmawiać, jeżeli przeżywa on trudne doświadczenie, pomóc mu rozwiązać problem. Bo dla niego ten problem, braterstwo, w tym momencie jest problemem najważniejszym i najtrudniejszym. A może, braterstwo, przyjść do brata i razem z bratem się pomodlić? A żeby Pan Bóg dał mu możliwość zobaczenia, że z tej sytuacji jest dobre i wspaniałe wyjście, które będzie korzystne dla jego zbawienia i dla jego społeczności z Bogiem. Bo Pan Bóg zatacza obóz około tych, którzy się go boją. I tu wracając, to przeczytam tekst manny, komentarz na dzień 18 listopada. Właśnie jest ten werset tłumaczony. Zatacza obóz anioł pański o tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Cytat z psalmu 34, werset 8. Jak bardzo wzmacnia zaufanie chrześcijanina świadomość, że choćby przeciwstawiają mu się ziemskie moce, choćby czuł, że rzeczywiście sam nie jest w stanie stawić oporu przeciwnikom, choćby nawet wiedział, że prócz walki przeciwko ciału i krwi wiedzie bój przeciwko siłom duchowym na wysokościach, przeciwko szatanowi i jego sługom ciemności, to jednak z drugiej strony większy jest ten, który jest za nami, niż wszystko, co jest przeciwko nam. A wszelkie zastępy niebieskie poddane są woli Boga i użyte być mogą do przeprowadzenia boskiej sprawy zgodnie z Jego wolą i z Jego mądrością. Pan Bóg zatacza obóz pański wokół tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Tak jak było w przypadku Elizeusza i jego sługi. Że to wojsko cały czas było i stało tam. To wojsko niebiańskie. I więcej było tych, którzy byli po stronie Elizeusza, niż przeciwko niemu. I zostali wyrwani w tej trudnej sytuacji. Tak samo braterstwo jest w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedy zagrożone jest nasze zaufanie do góry Syjon, do miasta Boga żywego, to przyglądajmy się, braterstwo, na te góry, które otaczają Jeruzalem. Bo prorok pański Dawid, kiedy czuł się zagrożony, to spoglądał u góry. Ale jak z tego psalmu wynika, spoglądając w góry, on zawsze patrzył również w niego, bo stamtąd oczekiwał pomocy. I tak też, braterstwo, w naszym chrześcijańskim życiu powinno być, że powinni spoglądać zawsze w góry, w stronę Królestwa Bożego, w stronę Boga, że od Niego zawsze przyjdzie pomoc i przyjdzie zabezpieczenie. Prorok pański w swoich psalmach wielokrotnie wypowiadał i mówił o Syjonie, wiele też wspominał o górach, i między innymi w psalmie 121 pisze tak: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć nodze mojej, niech nie drzemie stróż mój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan szczec Cię będzie od wszelkiego zła, wstrzec będzie duszy Twojej, Pan szczec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Takie zaufanie miał prorok pański Dawid. I braterstwo, ale to jego zaufanie do Pana Boga, do pewnej zabezpieczenia przez Pana Boga w różnych trudnościach i doświadczeniach, które sprawiało, że on był ufny, to, że Pan Bóg go nigdy nie opuści, braterstwo, jest opisem proroczym. I ono mówi i wskazuje, braterstwo, na wiek Ewangelii, że ci, którzy ufają Panu, są właśnie jak góra Syjon, która się nigdy nie zawiedzie, która się zawsze ostoi, która będzie trwać wiecznie, bo królestwo, którego my uchwyciliśmy się, braterstwo, jest królestwem wiecznym. I chociaż dzisiaj, braterstwo, żyjemy w takich czasach, o których pisał apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, cytując, braterstwo, i komentując fragment proroctwa Ageusza, to od 26 wersetu pisze takie słowa. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Apostoł święty Paweł tłumaczy proroctwa Ageusza i mówi, że jeszcze raz poruszę albo wstrząsnę nie tylko ziemią, ale wstrząsnę także niebem. I wyjaśnia, że te rzeczy, które podlegają wstrząsowi, muszą ulec przemianie. Bo Pan Bóg stworzył rzeczy takie, które nie podlegają wstrząsowi. A to wszystko, co musi być zlikwidowane, braterstwo, podlega wstrząsowi. I to, co dzisiaj, braterstwo, widzimy, że się chwieje, że się wali, jest bliskie końcowi, to są to rzeczy, które podlegają wstrząsowi, jak apostoł święty Paweł mówi. Natomiast mówi nam, do nas, pisząc te słowa i kierując te słowa, że my uchwyciliśmy się pewnych rzeczy, które wstrząsowi nie podlegają, bo one są wieczne, one są trwałe. One są teraz aktualne i będą aktualne w przyszłości, bo tak mówi Słowo Boże i tak mówią obietnice przekazane nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. I w wersecie 28 tego 12 rozdziału apostoł święty Paweł dodaje: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. No to jest to. Otrzymujemy królestwo niewzruszone, którego żaden wstrząs nie dotknie ani nie zniszczy. Bo to królestwo jest królestwem wiecznym. Bo Syjon jest królestwem wiecznym, o którym mówi prorok pański Dawid. Zaufajmy więc, braterstwo, w pełni naukom świętych proroków Starego Testamentu, naukom naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów Jego. Że to, co nam przekazali, co jest związane z górą Syjon, z Królestwem Niebieskim, jest wieczne, jest trwałe i jest pewne. A jeżeli w obecnym życiu, w obecnym naszym postępowaniu, w tej drodze za Panem przechodzimy różne trudności i doświadczenia, to tak jak to pisał apostoł święty Piotr, że nasze ciężary włóżmy na Pana. W pierwszym liście Piotra, rozdział 5, werset 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę, braterstwo, złóżmy na Pana. I pamiętajmy, że On zawsze ma o nas staranie. Że On zawsze się troszczy o nasze sprawy, bo On nie dopuści, ażeby zginął jeden z tych najmniejszych. A modlitwa, braterstwo, niech w naszym życiu będzie tym elementem podstawowym, elementem bardzo ważnym, jak apostoł święty Paweł w liście do Filipian w rozdziale 4 od 6 do 7 wersetu napisał. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kiedy, braterstwo, tak będziemy podchodzili do naszego chrześcijańskiego życia i do tego zbawienia, którego już my się uchwycili, gdy wszystkie sprawy powierzymy, te trudne, braterstwo, i te łatwe, i te czasem bardzo małe i drobnostkowe, z którymi sobie nie radzimy, gdy powierzymy je Panu Bogu i w modlitwie będziemy się starać i prosić, ażeby Pan Bóg te rzeczy zrealizował, to wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. I tego, braterstwo, wewnętrznego pokoju, pełnego zaufania, przystępując do góry Syjon, wszystkim wam życzę, sam o niego się staram, ażeby on gościł w moim sercu, co daj nam, Panie Boże. Amen.